Tadeusz Jędrzejczak, zarząd województwa lubuskiego, radny sejmiku województwa lubuskiego, SLD. Dzień dobry, witam pana.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Pozwoli pan, że zacznę jeszcze od wyborów, powrócę do wyniku wyborczego. 6728 głosów, tyle wyborców panu zaufało w wyborach samorządowych. Ten wynik pana satysfakcjonował?
Oczywiście, że tak. Jestem niezwykle wdzięczny wyborcom za tak duże poparcie. Dzięki temu mamy swoje przedstawicielstwo jako ugrupowanie polityczne w sejmiku, także bardzo miło satysfakcjonował ten wynik.
Ale tak sobie myślę, że z wyniku SLD to już pan chyba zadowolony nie jest. Dwa mandaty w lubuskim sejmiku.
No wynik jest gorszy od oczekiwanego i gorszy od tego, który mieliśmy przed 4 laty, więc nie ma się z czego cieszyć.
Wynik chyba najsłabszy w historii województwa lubuskiego SLD.
Najsłabszy.
Rozmyślał pan, dlaczego tak się stało, albo za czyją przyczyną?
Wielokrotnie myślałem o tym, dlaczego mamy taki słaby wynik. Mam swoje wnioski, czekamy. Mamy niedługo Radę Krajową Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Powinniśmy mieć też nie za długo posiedzenie Rady Wojewódzkiej SLD, ażebyśmy przedyskutowali wyniki wyboru, więc myślę, że będzie czas na refleksję w SLD.
A może to właśnie centralne zarządzanie strukturami SLD jest niewłaściwe, jest złe, no skoro jakaś część działaczy sojuszu chce dymisji Włodzimierza Czarzastego, no, obwiniając go za katastrofalny wynik wyborczy w skali kraju. 11 mandatów.
SLD jest partią zdecentralizowaną, nie jest partią centralnie kierowaną. Za wybory samorządowe w województwach ponoszą odpowiedzialność struktury i zarządy wojewódzkie i to, w jaki sposób kampania była przygotowana, listy kandydatów i w jaki sposób odbyło się to w poszczególnych regionach. Jeżeli zaś chodzi o przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego, jest krytykowany od momentu, kiedy został wybrany, ma grupę ludzi, którzy są przeciwko niemu. No, jego wynik wyborczy, który miał kandydując do sejmiku województwa mazowieckiego, jest bardzo słaby. Jest związany z wieloma przyczynami, ale też warto wiedzieć, że kandydował w okręgu, w którym od lat kandydował i wygrywał wybory do sejmiku województwa lubuskiego. Wieloletni marszałek sejmiku mazowieckiego, pan marszałek Adam Struzik.
Czyli niektórzy wyczuli dobry moment do próby zmiany szefa partii.
Ale mówię, krytyka przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego przez grupę osób w SLD i co samego początku zarzuca mu się różne niecne rzeczy. Jest jak jest, mamy blisko 7% poparcie w skali całego kraju. Daje to przepustkę do starania się o mandaty do Parlamentu Europejskiego i do Parlamentu Krajowego. Przed nami poważne decyzje co do kształtu koalicji, w której będziemy ubiegali się o mandat jako ugrupowanie polityczne, więc poczekajmy chwilę. Proszę zwrócić uwagę, inne partie przegrywają wybory jakoś nikt ich nie rozlicza.
No ale pozostałe partie takich eksperymentów nie robiły jak SLD, bo nie umieszczały swoich członków na listach innych komitetów niepartyjnych.
Pan, to różnie było. Czasami członkowie sami szli, a czasami to nie są żadni członkowie, tylko udają przedstawicieli SLD. To bardzo różnie wygląda. Partia się rozłożyła od kilku lat i mamy z tym bardzo poważny problem. Nie we wszystkich powiatach są struktury, które są aktywne. W związku z tym mamy taką sytuację, że i na listach komitetów bezpartyjnych, komitetów wspierających poszczególnych prezydentów, czy burmistrzów, czy starostów pojawiały się nazwiska ludzi, którzy byli związani z lewicą. Wydaje mi się, że potrzebny jest przegląd całej struktury SLD od kół do kierownictwa centralnego, jak to naprawdę jest, gdzie SLD funkcjonuje, a gdzie nie.
No SLD nie może pozwolić sobie na eksperymenty, jeśli chce wrócić do Sejmu. Już przed 3 laty taki eksperyment, pamiętam, zrobiło ze Zjednoczoną Lewicą i Januszem Palikotem. Jak wyszło, doskonale wiemy.
No wie pan, ale to my mamy w ogóle w SLD taką tendencję. Ja się od dawna nie jestem jakimś czołowym działaczem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie jestem w żadnych granach kierowniczych, ale ja to obserwuję, bo zakładałem tę partię, a wcześniej SDRP w 1991 roku i tak patrzę na to wszystko zawsze, ilekroć idą wybory, to SLD zaczyna się martwić, a z kim pójdzie w koalicję, a jak będzie wyglądała postawa obecnie Roberta Biedronia, czy z partią Razem, a czy z Zielonymi, a czy z Platformą, a czy z kimś. My się zajmujemy zawsze wszystkim. Koniec końców jest tego taki, że tracimy na naszej tożsamości, tracimy na poparciu twardego elektoratu. Pozostali, którzy z nami idą najczęściej, później stwarzają tylko problemy zarówno w samorządach, jak i w parlamencie z tego tytułu, potem mamy tylko kłopoty. Ale taką tendencję mam. Ilekroć zbliżają się wybory, tylekroć SLD zajmuje się wszystkim, tylko nie sobą.
Dwa mandaty SLD w sejmiku to mało, ale w ostateczności no starczyłoby odtworzyć starą koalicję. Pan zna kulisy tej sejmikowej układanki, jak się rodziło? No bo ponoć bezpartyjni samorządowcy, no, którzy mieli być głównym rozgrywającym, że się tak wyrażę, okazali się największym przegranym.
Ja bym tak nie mówił, że są największym przegranym. My koledzy z bezpartyjnych samorządowców mieli poprzednie dwa mandaty. Mają w tej chwili cztery. Członkini tej listy wyborczej, bo to chyba tak trzeba nazwać, bezpartyjnych samorządowców. Pani Wioleta Hałęcia została przewodniczącą sejmiku jako nowy członek klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Myślę, że zabrakło trochę tutaj doświadczenia. Tak jakby z jednej strony myślę o doświadczeniu politycznym, a z drugiej strony, co by tutaj dużo nie mówić, po doświadczeniach na Dolnym Śląsku traktowani byli bezpartyjni samorządowcy jako naturalny komitet wyborczy tworzony na potrzeby współpracy w przyszłości w samorządach wojewódzkich z Prawem i Sprawiedliwością. W związku z tym w sposób naturalny byli traktowani jako ludzie, którzy są spoza tej koalicji. No i to był chyba ich największy błąd. No i wypowiedzi przedstawicieli i radnych wybranych już do sejmiku w naszym województwie, czy w województwie dolnośląskim, czy na Górnym Śląsku, świadczyły jednoznacznie o tym, że ich celem jest zupełnie coś innego, a przede wszystkim zawiązanie koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.
Pani przewodnicząca, no, w jakimś sensie sprzeniewierzyła się woli wyborców, przechodząc z bezpartyjnych samorządowców do PSL.
Nie sądzę.
A ja też słyszałem, że odwróciła się od Janusza Kubickiego, który przecież stał za bezpartyjnymi samorządowcami.
Znaczy, no, zarówno na Dolnym Śląsku, jak i tutaj u nas w województwie lubuskim, jak i w zachodniopomorskim, głównymi, że tak powiem, akuszerami bezpartyjnych samorządowców byli prezydenci miast. W przypadku Szczecina, prezydent Szczecina, w przypadku naszego wojewódzka, prezydent Zielonej Góry. Celem ich było dokonanie zmiany, przejęcie władzy w sejmiku, a następnie posiadanie wpływu politycznego, a co za tym idzie, i na decyzje, które będą w przyszłości zarządy województwa podejmowały w interesie tych miast. Więc ci, co popierali bezpartyjnych samorządowców na północy województwa, działali przeciwko naszemu miastu i północy województwa, działali na rzecz Zielonej Góry. I sprawa druga, jeżeli chodzi o ten, co pan powiedział wcześniej o sprzeniewierzeniu, nie sądzę. To była jedyna szansa na to, ażeby tak ceniona i niezwykle lubiana działaczka samorządowa, jaką jest pani Wioleta Hałęcia, mogła zafunkcjonować na odpowiednim dla siebie poziomie związany z jej umiejętnościami, kompetencjami, ale też doświadczeniem.
A jak pan widzi przyszłe 5 lat województwa i jego działań, cele, na co trzeba postawić, w jakim kierunku iść?
Przygotowaliśmy program jako zarząd województwa, jest przedmiotem w tej chwili.
Pan mówi o strategii?
Nie tylko strategii, ale my przygotowaliśmy program szczegółowy. Umówiliśmy się na ostatnim posiedzeniu koalicji PSL, SLD i Platforma Obywatelska, że do połowy stycznia będziemy mieli gotowe wszystkie argumenty i wszystkie propozycje zgłaszane przez poszczególnych członków koalicji. Będziemy przedstawiali to publicznie, tak by sprawa pierwsza. Zresztą program jest znany, bo wiele dokumentów strategicznych jest obowiązujących w tej chwili, które uchwalał Sejm i kadencji, która się skończyła. I sprawa druga. Przed nami jest 5 lat, ale przede wszystkim przed nami jest rok 2019, w którym będą miały miejsce dwa wielkie wydarzenia polityczne. Myślę tutaj o wyborach do Parlamentu Europejskiego i do Parlamentu Krajowego, a w 2020 roku wybory prezydenckie. W związku z tym, tak przynajmniej myślę, jestem o tym zresztą przekonany, to te dwa wydarzenia zadecydują o tym, w jakim kształcie prawnym, finansowym i w jakim kształcie politycznym w przyszłości będą funkcjonowały samorządy, a już na pewno samorządy szczebla wojewódzkiego w Polsce przez najbliższe lata. Jest dużo zmian w samorządach w całym kraju, w związku z tym jest bardzo dużo nowych radnych sejmików, w związku z tym myślę, warto poczekać jeszcze chwilę. My przedstawimy, mamy to przygotowane. Pani marszałek będzie referowała zapewne już za kilka tygodni. 17 grudnia mamy sesję sejmiku poświęconą uchwaleniu budżetu, więc będziemy mieli budżet na rok następny, a o strategii i o celach, jakie chcemy osiągać, które są przez nas wytyczone jako przez koalicję, będziemy mówili do połowy stycznia. A potem dwa wielkie wydarzenia, będziemy wiedzieli wtedy wszyscy, no, co dalej z krajem i co dalej z województwem.
Strategia to jedno, ale czasem no, cele i priorytety, wie pan, ulegają korektom. Rok zbliża się do końca. Jaki był dla Lubuskiego?
Rok nie był najgorszy, rok był dobry. Realizujemy to, co było wcześniej założone.
A nie widzi pan mankamentów? Lubuskie w rankingach nie wypada, okazała już pod względem płac bardzo źle.
No wie pan, ale co ma wpływ, jaki ma wpływ samorząd województwa, czy zarząd województwa, czy radny sejmiku na wysokość poboru w danym regionie. Gdybyśmy mieli tutaj kopalnię miedzi, tak jak ma Dolny Śląsk, czy mielibyśmy Warszawę, tak jak ma Mazowieckie, które ma również Petrochemię Płocki i Orlen, u siebie, to i dochody, i pensje byłyby zupełnie inne. Nie mamy tego. Dlatego też w planie przestrzennym, który przyjął sejmik w tym roku, założyliśmy i stworzyliśmy możliwości do zarówno budowy kopalni miedzi na terenie naszego regionu na południe, jak i do możliwości budowy bloku energetycznego i kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Gdyby tak się stało i rząd takie decyzje by podjął, zapewne wtedy płace w bardzo szybkim tempie by wzrosły w naszym regionie również. Ale i tak, patrząc na punkt startu, który mieliśmy przed rokiem 2004, jesteśmy jednym z liderów, jeżeli chodzi o wzrost pensji, wzrost poziomu życia i nakłady infrastrukturalne województwa.
Już tak króciutko na koniec, bo to święta za pasem, jak pan je spędzi?
No mam to szczęście, że w tym roku przyjeżdżają moje córki, nasze córki do nas na święta. Niestety żona święta będzie miała też dyżur, bo taka jest specyfika jej zawodu, ale będziemy razem, a Sylwestra u znajomych spędzimy w doborowym towarzystwie, ponieważ mam znakomitych przyjaciół, z którymi przyjaźnimy się od dziesiątków lat. Także święta w domu tradycyjnie, przy choince i przy prezentach. Zaprosimy również naszych znajomych na drugi dzień święta, korzystając z tego, że pan redaktor mnie zaprosił, a już do świąt nie tak wiele czasu zostało. Wszystkim państwu składam również życzenia dobrych, rodzinnych i przyjaznych dla was świąt. Wszystkiego dobrego.
A życzenia składał Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego SLD. Dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.